Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na włoskim cmentarzu Redipulia Franciszek potępił szaleństwo konfliktów zbrojnych oraz obojętność na los ofiar. Ofensywa islamskich dżihadystów w Iraku weszła w nową fazę. Chrześcijanie błagają wspólnotę międzynarodową: pomóżcie nam pozostać w ojczyźnie. 13 września zapraszam na wieczorne aktualności. Każda wojna jest szaleństwem, także dziś kryją się za nią interesy, plany geopolityczne, żądza pieniędzy. Obecnie trwa trzecia wojna światowa, tyle że pokawałkowana. Potępiając szaleństwo konfliktów zbrojnych i obojętność na los ofiar, papież Franciszek mówił o tym podczas mszy na cmentarzu wojennym Foliano di Redipulia. Kryją prochy 100 tysięcy włoskich żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej. Wcześniej odwiedził też położony nieopodal cmentarz austro-węgierski. Obie nekropolie to pamiątka po zaciętych walkach i symbol daniny krwi Wielkiej Wojny, której stulecie wybuchu przypada w tym roku.
La cupidigia, l'intolleranza,
chciwość, nietolerancja, żądza władzy. To motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest namiętność, bodziec wypaczony. Ideologia jest usprawiedliwieniem, a gdy nie ma ideologii, to pojawia się odpowiedź Kaina: co mnie obchodzi mój brat? Wojna nikomu nie patrzy w twarz, starszym, dzieciom, matkom, ojcom. Co mnie to obchodzi? Nad wejściem na ten cmentarz unosi się szydercze motto wojny: co mnie to obchodzi? Wszyscy ci, którzy tutaj spoczywają, mieli swoje plany, marzenia, ale ich życie zostało przerwane. Dlaczego? Bo ludzkość powiedziała: co mnie to obchodzi?
Custodisci tu la loro vita.
Mszę na cmentarzu w Redipuli zakończyła specjalna modlitwa za poległych w tej bezsensownej rzezi, jak pierwszą wojnę światową za Benedyktem XV nazwał Franciszek. Islamizacja Iraku na terenach zajętych przez dżihadystów weszła w kolejną fazę. Po wygnaniu wyznawców Chrystusa nakazali oni zmianę nazw szkół wywodzących się z chrześcijaństwa na nazwy powiązane z bataliami państwa islamskiego. Nakazali także usunięcie z wszystkich szkół w Mosulu i na kontrolowanej przez nich równinie Niniwy lekcji języka syryjskiego. Wszystko to ma na celu wymazanie z systemu edukacji jakiegokolwiek odniesienia do pluralizmu religijnego i kulturowego, jaki przez wieki charakteryzował ten kraj. Szkoły, w myśl przywódców państwa islamskiego, mają stać się teraz centrami propagandy dżihadystycznej. W lutym irackie Ministerstwo Edukacji wprowadziło nowy program nauczania języka syryjskiego i religii chrześcijańskiej w 152 szkołach. Celem tego pilotażowego projektu miało być zachowanie i przekazanie nowym pokoleniom ojczystego języka lokalnych wspólnot chrześcijańskich, których liczebność znacznie zmalała w ostatnich latach na skutek drastycznej emigracji. Pomóżcie nam pozostać w Iraku i pomóżcie nam wrócić do naszych domów. Z takim apelem do wspólnoty międzynarodowej zwrócił się chaldejski arcybiskup Mosulu Emil Shimon Nona. Zauważa on, że działania islamskich dżihadystów stają się coraz bardziej bezwzględne, a Kurdystan, który gościnnie przyjął uchodźców, nie jest sam w stanie sprostać udzielaniu im pomocy.
To jest potężna katastrofa humanitarna. Pierwsza potrzeba to dach nad głową. Mamy bardzo wiele osób, które śpią w kościołach, w leżących przy nich ogrodach, aulach, salkach katechetycznych, czyli wszędzie tam, gdzie jest trochę miejsca. Sytuacja się pogorszy, kiedy zostaną otwarte szkoły. Obecnie mieszkają w nich ludzie. Nadchodzi także zima i to będzie kolejny problem, któremu trzeba stawić czoło. Ludzie boją się przyszłości. Trwamy z nimi, starając się im pomóc w tym trudnym czasie i przywrócić choćby minimum ludzkiej godności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Jestem wierzący, niepraktykujący lub Bóg tak, Kościół nie. Kto z nas nie słyszał takich słów? Jezus mówi, bądź zimny albo bądź gorący. A co z tymi, którzy pozostają letni? Urszula Kacprzak rozmawia o tym z księdzem Sebastianem Kępą. Audycję przygotowało Radio Warszawa. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Przed mikrofonem Urszula Kacprzak, a razem ze mną w studiu jest ksiądz Sebastian Kępa. Przyjechał do nas z Częstochowy. Ksiądz jest wykładowcą teologii pastoralnej, rekolekcjonistą, a także redaktorem radiowym, no i autorem książek, między innymi książki Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących ze znakiem zapytania na końcu. Szczęść Boże, witam księdza.
Szczęść Boże, witam serdecznie panią, szczęść Boże państwu.
Zajmuje się ksiądz taką formą ewangelizacji, która chyba nie jest bardzo typowa, mianowicie ewangelizacją katolików niepraktykujących. To chyba wewnętrznie sprzeczne. Kto to jest katolik niepraktykujący?
To znaczy, na ogół niektórzy próbują nazywać tych ludzi, określać ich jako niewierzący. Otóż nie są to ludzie niewierzący, bo oni nie kwestionują tego, że Bóg istnieje. Natomiast ich praktyka życia rozmija się z zasadami wyznawanymi przez Kościół katolicki, przez to, co wiąże się z wiarą. A więc można powiedzieć, że oni uznają Boga, deklarują się jako ci, którzy należą do Kościoła, choć z tym Kościołem bywa różnie, z tą akceptacją Kościoła. Natomiast w praktyce życia żyją tak, jakby w Boga nie wierzyli. A więc po prostu tego Boga, można powiedzieć, w istocie rzeczy lekceważą. To jest takie najbardziej ogólne określenie, ponieważ najbardziej istotne właściwie w tym względzie. Ponieważ wiara nie polega, wiara religijna, chrześcijańska, katolicka, nie polega tylko na tym, by uznać, że Bóg istnieje, ale polega na budowaniu więzi z Bogiem, życie w przyjaźni z Bogiem, łączności z Bogiem. To, co określamy jako stan łaski święcającej, ponieważ u tego rodzaju ludzi trudno mówić o takim nastawieniu. Oni realizują raczej swoją wolę, swoje zasady życia. Zatem można powiedzieć, że rozmijają się z tym, czego Bóg od nich wymaga.
No to zastanówmy się w takim razie, co stoi na przeszkodzie, czyli gdzie jest ten moment, w którym człowiek, który uznaje Boga, który uważa, że Bóg istnieje, nawet ingeruje w jego życie, nawet pewnie traktuje Kościół jako coś istotnego w kulturze, tak jak w Polsce to się dzieje. No przecież właściwie Polak, katolik to jest jakaś pewna oczywistość, ale jednak to wejście w głąb wydaje się albo za trudne, albo może jakieś takie niedzisiejsze.
Pani redaktor, na to składa się bardzo wiele czynników. Niepraktykujący katolik nie jest równy drugiemu, bowiem okoliczności, które sprawiają, że ktoś zaczyna się rozchodzić z wiarą, odchodzić od Boga, bywają bardzo różne. Jednym z najistotniejszych jest ignorancja religijna, więc ludzie nie znają swojej wiary, nie znają wartości tego, co wiąże się z wiarą. Nie wiedzą tego, kim jest Bóg. Zresztą Pan Jezus bardzo wyraźnie wskazywał na to, że nie akceptują Jego, ponieważ nie poznali Ojca. Że nienawidzą Jezusa, dlatego że nienawidzą, że nie znają tego, kim jest Ojciec, który Go posłał. Podobnie tutaj jest. Bardzo wiele wynika po prostu z ignorancji religijnej, która bywa nieraz bardzo zatrważająca i przerażająca w kontekście tego, co powinni oczywiście w swoim życiu realizować. Zatem nie mając odpowiedniej wiedzy, nie mając szacunku wobec wartości sakrum, tego nie realizują. Inną z przyczyn właśnie niepraktykowania wiary, może jedną z najistotniejszych, jest po prostu postawa pychy. A więc tak dalece idący subiektywizm powodujący, że człowiek sam zaczyna sobie tworzyć pewne, w cudzysłowie, dogmaty swojej pseudowiary laickiej, swoją drogę, jakieś pseudokredo, wedle którego później układa swoje życie, a więc nie interesuje go to, co Bóg objawił, czego wymaga poprzez Kościół. Tutaj jest bardzo wyraźna kontestacja Kościoła jako tego, który właśnie w imieniu Chrystusa, zresztą został przez Niego założony, sprawuje posłannictwo Boga samego. W związku z czym chcą iść własną drogą, więc dokonują jakiegoś selektywizmu, selekcji po prostu. Pewnych zasad po prostu i wybierają to, co im jest wygodne. Na tym właśnie polega właśnie główny błąd, ich naczelną zasadą jest teza, ale ja uważam, a więc innymi słowy, stają się sami dla siebie wyrocznią. Jakiś zlepek pewnych poglądów wziętych nieraz z medialnej krytyki Kościoła traktują jako po prostu jako niepodważalną prawdę i tym się po prostu w życiu kierują. Tu na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, coś jest bardzo ważnego. Otóż ludzie nie przyjmują do wiadomości to, że wiara w istocie rzeczy jest czymś wymagającym. Wiara to nie jest, to nie może wiarę sprowadzić tylko do jakiegoś emocjonalnego przeżycia. Niestety bardzo często ludzie redukują aspekt wiary do intelektualnej i psychologicznej akceptacji Boga, afirmacji Boga. Jestem za Bogiem. Natomiast nie biorą pod uwagę tego, że w istocie rzeczy prawdziwe odniesienie do Boga wyraża się w akceptacji nauki, którą Bóg głosił. Pewnych zasad moralnych, które od Boga pochodzą. A więc nie ma takiej wiary w samej akceptacji Boga bez tego, czego On wymaga, bez spełnienia Jego woli, bez posłuszeństwa Jego, bez realizowania Jego nauki. Pan Jezus wyraźnie powiedział, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachować moją naukę, a więc wiary nie można sprowadzić do jakiegoś sentymentalizmu, czy czerpania emocjonalnych doznań z tytułu określonych świąt na przykład, jak to się niestety bardzo często sprowadza, ale wiara na co dzień wymaga konkretu realizacji nauki Chrystusa i Kościoła, który go powołał. Więc dlatego tutaj ten subiektywizm sprawia, ten indywidualizm połączony z selektywizmem sprawia, że ludzie taką wiarę odrzucają, bo chcą iść po prostu własną drogą.
A zastanówmy się, czy to przypadkiem nie ci, którzy nazywają się katolikami wierzącymi, praktykującymi, nie dokładają kamyczka do tej górki, bo może to jest po prostu brak świadectwa, może nie widać piękna Kościoła i piękna wiary wśród ludzi, którzy mówią o sobie wierzący, praktykujący.
Tak, pani redaktor. Właściwie pani mi to też wyjęła z ust, bo jednym z pewnych aspektów także odejścia od Boga jest problem tak zwanego zgorszenia. Zgorszenia wynikającego ze świadectwa wiary, ale pamiętajmy, że właśnie w wymiarze bycia katolikiem praktykującym zawiera się aspekt wierności. A więc pamiętajmy, że tutaj ostatecznie chodzi o wierność wobec Boga, realizującą się w wymiarze także Kościoła. Jeśli ktoś ma, to co wynika z wcześniejszych powodów opuszczenia Boga i niewłaściwego realizowania swojej wiary, to jest tak zwana ignorancja religijna. Jeśli ktoś ma odpowiednią wiedzę tego, kim jest Bóg i czym jest Kościół i kim jest się w tym Kościele, wówczas pomimo najcięższych zgorszeń, jakie zdarzałyby się, prawda, dokonanych przez ludzi Kościoła, czy to przez osoby duchowne, czy przez osoby świeckie, człowiek nigdy taki nie zrezygnuje z praktyk religijnych, bo wie, że sakramenty, choćby sakramenty, są sprawowane w Kościele ex opere operato. A więc tutaj niezależnie od stanu duchowości człowieka, to znaczy w tym sensie świętości czy grzeszności.
Czyli
grzeszności.
Nawet jeśli kapłan nie jest w stanie łaski uświęcającej i sprawuje sakramenty, to te sakramenty są ważne. Tak?
Oczywiście, że są ważne. Jeśli nie jest suspendowany, jeśli nie jest pozbawiony praw kapłańskich, te sakramenty oczywiście są zawsze ważne. I jakość skorzystania z tych sakramentów, łaski, które człowiek otrzymuje, uczestnicząc na przykład we mszy świętej, nawet przez niegodnego czy grzesznego kapłana, o czym ludzie mogą nawet nie wiedzieć, nie zależy od stanu duchowego, świętości czy grzeszności tego kapłana, lecz od ich przygotowania wewnętrznego, otwarcia się na łaskę Bożą. Jeżeli chrześcijanin, katolik ma odpowiednią wiedzę tego, kim jest Kościół, odnosi do także wymiaru sakramentalnego, łask, które są udzielane, wówczas nigdy nie będzie się gorszyć Kościołem, ale zawsze będzie się, widząc jakieś słabości u ludzi, mając świadomość przede wszystkim samemu, że się takie czy inne słabości posiada, człowiek nie tyle będzie oskarżać i gorszyć się, ile im więcej będzie tego zła i grzechu, tym bardziej będzie właśnie zajmować postawę modlitwy, jakiegoś smutku właściwie pojmowanego. Tak jak Pan Jezus mówi o tym błogosławieństwie, którzy się smucą właśnie z czego? Z powodu grzechu. Ale nigdy tego Kościoła nie potępi, nigdy tego Kościoła nie odrzuci. Ta właśnie nawet grzeszność spowoduje większą gorliwość u niego za tych ludzi. Nie będzie postawy oskarżania, potępiania i tym bardziej odejścia. To zło nawet jeszcze wzmoże gorliwość w sensie modlitewnym i także dawania świadectwa jakby w trójnasób za tych ludzi, którzy dają niewłaściwe świadectwo. To wypływa z miłości Boga po prostu i także właściwego pojmowania miłości Kościoła.
Ale mam takie wrażenie, że jednak mówi ksiądz o tych osobach, które spotkały Boga w swoim życiu w sposób osobowy i osobisty. To znaczy, że potrzebne jest takie doświadczenie Boga, które powoduje, że człowiek zostaje nim dotknięty. I wtedy rzeczywiście pojmuje Kościół jako pewną rzeczywistość, święty Kościół, ale grzeszni ludzie i modli się za nich. Natomiast jeśli spotykamy osobę, która mówi, no tak, ja jestem wierzący, ale nie praktykujący i właściwie Kościół mi jest do niczego niepotrzebny, prawdopodobnie on nigdy nie spotkał Boga w swoim życiu i nie wyniósł tego ani z domu, ani z kościoła, z katechezy być może. Po prostu nie spotkał Boga żywego w swoim życiu. Jak mamy z nim rozmawiać?
Przede wszystkim takiego człowieka nie wolno potępiać, nie wolno go oskarżać. Pamiętajmy tutaj, że nie chodzi o demonizowanie kogokolwiek, dokonywanie sądu nad kimkolwiek, bo to nie leży w kompetencji człowieka, lecz tylko Boga. Ponieważ na to bycie niepraktykującym może składać się bardzo wiele różnych okoliczności, nieraz zawinionych i niezawinionych przez człowieka. Dlatego nie warto tutaj zastanawiać się nad etiologią takiego stanu, dlaczego człowiek w takim stanie się znalazł. Natomiast ważne jest, aby temu człowiekowi dopomóc, aby mu ukazywać przede wszystkim pozytywne wartości Kościoła. Bo tak jak była wcześniej, była mowa o tym, o tej ignorancji religijnej. Ignorancja religijna wynika także z tego, że ludzie nie znają, nie korzystając z mediów na przykład katolickich, nie wiedzą, ile dobra jest realizowane przez Kościół. Mają, szczególnie ci, którzy korzystają wyłącznie z laickich, komercyjnych mediów, nieraz jakichś szmatławców, przepraszam za to określenie, prawda, skrajnie antykatolickich, nie mają właściwego obrazu człowieka wierzącego ani Kościoła, lecz mają karykaturę, najbardziej odrażającą karykaturę. Więc przede wszystkim trzeba tym ludziom uświadomić, choćby przez własną postawę, choćby w tym mikroświadectwie, prawda? Po prostu, żeby oni się wyzwolili z tego stereotypu antykościoła, postrzegania Kościoła właśnie jako instytucji negatywnej, prawda? Wyłącznie w tych kategoriach ludzi złych, bo to jest zafałszowany obraz. I przez akceptację tego człowieka, bo to jest najważniejszy aspekt właśnie, że się tego człowieka akceptuje, mimo tego takim, jakim on jest. Nie czeka się, aż on dopiero stanie się, tak jak Jezus. Nie czekał, jak ktoś dopiero stanie się świętym, ale w akcie miłości, bo tu jest miłość i miłosierdzie jest najważniejsze. Akceptacja tego człowieka i wówczas pokazywanie temu człowiekowi Boga, prawdziwego Boga.
Podsumowaniem dzisiejszej rozmowy może być fragment adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium Ojca Świętego Franciszka o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. Papież pisze tak. Wspomnijmy tu także o środowisku osób ochrzczonych, które jednakże nie żyją zgodnie z wymogami Chrztu Świętego, nie przynależą całym sercem do Kościoła, nie doświadczają już pociechy płynącej z wiary. Kościół, jako zawsze troskliwa matka, stara się, aby przeżyli oni nawrócenie, które przywróciłoby im radość wiary oraz pragnienie zaangażowania się w Ewangelię. W końcu zauważmy, że ewangelizacja jest istotnie związana z głoszeniem Ewangelii tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa lub zawsze Go odrzucali. Wielu z nich, ogarniętych tęsknotą za obliczem Boga, szuka Go w skrytości, również w krajach o starej tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo, nie jak ktoś, kto narzuca nowy obowiązek, ale jak ktoś, kto dzieli się radością, ukazuje piękną perspektywę, wydaje upragnioną ucztę. Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. Na koniec przypomnę tylko, że o wierzących niepraktykujących z księdzem Sebastianem Kępą, wykładowcą teologii pastoralnej, rekolekcjonistą, redaktorem radiowym i autorem książki Autostrada do wiecznego zatracenia katolików niepraktykujących rozmawiała Urszula Kacprzak. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.